dają mi olbrzymią pozytywną energię. Ja jestem absolutnie zakochany w ludziach, którzy przychodzą na te spotkania, bo mam wrażenie, że to są ludzie otwarci na coś i to nie znaczy, że muszą się ze mną zgadzać we wszystkim, jak wyjdą z tego spotkania, to tylko znaczy, że są gotowi na rozmowę. A ja uważam, że ludzie, którzy są gotowi na rozmowę, mają otwarte głowy i z założenia czynią ten świat lepszym.
Napisałeś książkę pod tytułem, który trudno mi zapamiętać, przyznaję uczciwie, Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Żydach, ale za bardzo baliście się zapytać. O co ty się bałeś zapytać? Czy było coś takiego?
Myśmy od razu założyli, że pytamy absolutnie o wszystko i rozmawiamy absolutnie o wszystkim i że nie ma absolutnie żadnego tematu tabu. I w tej książce naprawdę jest wszystko. Wszystkie najgorsze stereotypy o Żydach, jakie można sobie wyobrazić, omawiamy je. Są też najbardziej kontrowersyjne tematy, na przykład wojna w Strefie Gazy. Ostatni rozdział tej książki, który dopisaliśmy już po wybuchu tej wojny, bo uznaliśmy, że bez niej tej książki nie będzie, ponieważ sobie obiecaliśmy, że nie ma żadnego tabu.
Nie ma tematu, którego nie poruszacie. Takie było założenie od samego początku. Spisaliście to sobie?
Na początku, jak zaczęliśmy pracować nad tą książką, to rzeczywiście spisaliśmy listę stereotypów, które słyszeliśmy na temat Żydów. Zarówno tych groźnych, niebezpiecznych, czysto antysemickich, jak i tych niegroźnych, czasami śmiesznych nawet. Jeden z moich ulubionych, śmiesznych stereotypów jest to, że Żydzi się kochają przez prześcieradło.
Z dziurką.
Jedną z dziurką w prześcieradle, tak. I to jest oczywiście bardzo śmieszne. Rozmawiamy o tym, nie zdradza jaka jest prawda, trzeba przeczytać książkę, ale oczywiście rozmawiamy też o tym. Bo takie jest życie. Życie składa się z bardzo poważnych rzeczy, ale również z tych mniej poważnych. Ja uważam, że walka z każdym stereotypem, czy on jest groźny, czy nie jest groźny, jest dobra i trzeba z tymi stereotypami walczyć.
Spotykając się tutaj z ludźmi w takim miejscu jak Choszczno, czekasz na pytania od nich, ale nie zawsze oni zadają te pytania wprost. Czasami podchodzą do ciebie i dopiero wtedy mają odwagę. Czy to jest coś bardzo intymnego, to o co pytają w takich prywatnych rozmowach?
Wyobraź sobie, że na środku ulicy w jakimkolwiek polskim mieście stoją dwie osoby. Jedna z nich mówi, jestem Portugalczykiem, a druga mówi, jestem Żydem. Czy tak samo by zostało odebrane? No jednak nie. Więc mówienie o żydowskich korzeniach rodzin w Polsce, o tych losach Polaków i Żydów jest nadal trudne. Ja poznaję ludzi, którzy opowiadają o tym, że na przykład w ich rodzinie był szabrownik, albo że ich rodzina prawdopodobnie brała udział w zamordowaniu żydowskich sąsiadów, albo że ich rodzina brała udział w ratowaniu Żydów w czasie wojny, ale nie chcą o tym mówić. To jest trudny temat, bo ta historia jest bardzo skomplikowana i przez wiele lat była zakłamywana. My dopiero od pewnego czasu tak naprawdę na serio od początku upadku komunizmu w Polsce zaczynamy rozmawiać na ten temat i zaczynamy się mierzyć z prawdą, która nie jest tylko biała, nie jest tylko czarna, jest nawet bym powiedział w większości biała, ale jednak z czarnymi plamami i dopiero teraz się uczymy o tym rozmawiać.
Dla ciebie to też jest osobista historia. Czy wtedy, kiedy wspominasz swoją babcię, która nie powiedziała, że masz żydowskie pochodzenie, masz do niej żal, czy rozumiesz jej strach? Bo może to wszystko, co się stało, wynikało po prostu ze strachu.
Doskonale rozumiem, dlaczego ukrywała się do końca życia i mam do niej o to olbrzymie pretensje. Doskonale to rozumiem, bo trauma, którą przeszła moja babcia i mój dziadek w czasie wojny i po wojnie, co jest istotne, po wojnie również przeszli olbrzymie traumy, musiała się na nich odbić, to jest jasne. Więc na logikę ta żądza przeżycia, która im towarzyszyła przez całe życie, od momentu, kiedy weszli Niemcy poprzez okupację radziecką, potem znowu niemiecką, a potem czasy PRL-u, spowodowała, że babcia jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego ukrywała się do końca życia. Natomiast jest to część mojej historii, jest to część mojej rodziny. Mam prawo ją znać jako członek tej rodziny i jestem głęboko oburzony. I rozmawiam o tym z babcią, która nie żyje już od kilkunastu lat, prawie każdego dnia. I mówię jej, babciu, jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś mi tego nie opowiedzieć? Oczywiście fakt, że jestem dziennikarzem, nie pomaga tutaj, bo ja po prostu chcę znać całą prawdę.
Zobacz, jakie te babcie są ważne. John Daniel, zanim przyjechał do Polski, to się bał, bo babcia mu tłumaczyła, że tutaj wcale na ulicach nie jest bezpiecznie, a potem sama zrewidowała te swoje poglądy.
Tak, rzeczywiście babcia Johnego błagała go, żeby nie przyjeżdżał do Polski i była przekonana, że kiedy Johnny przyjedzie do Polski, on tu przyjechał w celach biznesowych, po prostu prowadzić swoją firmę. No to, że w momencie jak wyjdzie z lotniska Okęcie w Warszawie, to na pewno zginie, zanim ulicę przekroczy, bo go Polacy zabiją. Parę lat później Johnny ją przywiózł do Polski. Byliśmy razem na kolacji w jednej z warszawskich restauracji. Babcia tam dostała gołąbki z kapustą, które ona bardzo lubi i z kaszą. Zaczęła jeść te gołąbki i zaczęła płakać. To było niesamowite, bo starsza pani, która po prostu w środku restauracji zaczyna płakać. I myśmy przerażeni myśleli, że coś się stało, a ona powiedziała, że się popłakała, ponieważ te gołąbki smakowały dokładnie tak samo, jak gołąbki, które jej mama robiła w Polsce przed wojną. te stereotypy istnieją ze wszystkich stron. Babcie są jakie są, babcie mają swoje przekonania, z którymi bardzo ciężko jest wnuczkom walczyć, ale mi się nie udało, ja nigdy do końca życia babci nie przekonałem, żeby ona porozmawiała ze mną o swojej przeszłości. Johnemu się udało.